Tech Love. Z miłości do technologii.
Cześć, witajcie w nowym tygodniu. 20 stycznia. Zaczynamy kolejny tydzień, poniedziałek. Podsumowanie.
Cześć, witajcie. Norbert z tej strony.
A tu Jarek. I jak pewnie zauważyliście, mamy zmianę prowadzącego. I to nawet nie dlatego, że Marcin mi pozwolił wyjątkowo, tylko zwyczajnie nie ma kogo dzisiaj z nami.
Bo by nie pozwolił pewnie.
Tak, Marcin jest ten maszynowy i tutaj raczej ciężko będzie go oderwać. Ale przynajmniej w tym tygodniu, podczas jego nieobecności, będziemy zaczynać raz ja, raz Norbert. Mam nadzieję, że dotrzymamy tutaj poziomu podcastu i czekamy na Marcina. Wracaj zdrów.
Tak, uciekł za wielką wodę, za chlebem, jak to mówił, więc czekamy na niego do końca tygodnia, więc w tym tygodniu skład dwuosobowy. Dzięki temu to się przydaje to, że nagrywam we trzech, bo mimo, że jednego z nas nie ma, to i tak możecie dostać swój ukochany podcast.
Nie będzie to monolog, dalej będzie to jakiś dialog.
Dokładnie.
Zaczynamy od tematu, który wydarzył się już jakiś czas temu, czyli od tego Facebook Gate.
Czyli od
Fanpage Gate.
Fanpage Gates, czyli od błędu Facebooka. Chociaż ja uważam, że może to nie był błąd, tylko taki żarcik.
Był to błąd zdecydowanie. Oni nawet ogłosili, że to ze względu na aktualizację jakiejś funkcji tymczasowo.
A jedno ogłaszamy, a drugie robimy.
Och, okej. Wydaje mi się, że to...
Może wyjaśnijmy, o co chodziło, bo nie każdy może wiedzieć, o co chodziło, szczególnie, że nie jest na bieżąco z branżunią, a to tak naprawdę dotknęło trochę branżuni.
Między innymi był jeden ten specjalny przypadek.
Tak.
Było widać, kto publikuje treści na stronach przeróżnych, publicznych.
Na fanpage'ach głównie.
To już się nie nazywa fanpage od kilku lat. A, czyli okay. Facebook page to się teraz Facebook. Nazywa. Czyli na przykład dowiedzieliśmy się, że zamiast Grety publikuje treści jej tato.
I mama.
Chyba mamy tam nie było, ale
chyba była,
może gdzieś poniżej.
Tak, poniżej tak.
Ale zazwyczaj tato ostatnio rzeczywiście jej publikował te treści, co mnie osobiście nie dziwi.
Greta Thunberg oczywiście.
Tak. Na przykład za pana Macierewicza, jego asystent młody. No, ja, trochę to było oczywiście dla niektórych śmieszne, że ktoś inny publikuje te treści, a dla mnie to jest absolutnie w ogóle normalne.
Ale na przykład...
Po co się ma asystenta, jak
dokładnie
nie do
tak,
tego.
Ale na przykład był, dowiedzieliśmy się też, że na fanpage'u, który się nazywa czy tam na Facebook page'u, który się nazywa tak. Czytam teksty z Antyweba dla Becky, tak. Publikuje jeden z pracowników agencji marketingowej, który z nimi współpracuje. Taka ciekawostka.
Tak, chociaż też pamiętam te domysły, kto za tym stoi, które się nie sprawdziły ostatecznie.
Bo wszyscy myśleli, że pewnie ktoś jest z Spiderweba.
Albo ktoś od Klewitera.
Tak, byłby. A to okazało się, że nie, że to agencja marketingowa. Proszę.
W zasadzie jeden człowiek, tak? To nie agencja.
Tak, jeden
nie
człowiek.
Nie robiła tego agencja... Taka nasza mała, powiedzmy, branżowa sytuacja.
Ale dowiedzieliśmy się też na przykład, że chyba Ania Lewandowska to publikuje sama swoje... Nie Ania Lewandowska, tylko
Ewa Chodakowska.
Ewa Chodakowska publikuje sama swoje teksty i że pani Gessler również sama publikuje własne teksty. Tak, a pół na pół tam było okej. Okay. Ale...
I to podnoć widać po tym, jak są... Bo ona tam nie używa raczej autokorekty.
Tak, i wiesz co, to jest takie. Dlaczego mówię, że to nie był może do końca błąd? Bo według mnie to było to dość fajne. To... Ja nie wiem, czy tak nie powinno być na stałe, czy my nie powinniśmy wiedzieć takich rzeczy. Może po prostu tak powinno być, że za każdym razem daje się sprawdzić, kto stoi za jakimś Facebook page'em, a nie, że jest to totalnie anonimowe i wiesz, i my jako czytelnicy tej treści, tej papki, którą nam daje Facebook, że, wiesz, że widzimy to. Teraz za chwileczkę mamy w Polsce wybory prezydenckie. Myślę, że okres na polskim Facebooku będzie gorący. Fajnie by było widzieć, czy to faktycznie te teksty piszą politycy, czy może ktoś inny za nich, a może ktoś to robi właśnie dla beki, dla oszukania nas, zmylenia.
I wydaje mi się, że to na pewno był błąd jednorazowy, co jednakże ten błąd otworzył nam oczy. Czyli właśnie, tak jak mówisz, fajnie by było, gdyby była transparentność w tym aspekcie, że wszyscy widzieliby, kto to publikuje. To, co na pewno nauczyło wiele osób to wydarzenie, to, że jeżeli już prowadzisz taką stronę, to prowadź ją przynajmniej z jakiegoś fałszywego profilu. I tak na przykład wydaje mi się, że było w przypadku Banksiego, słynnego graficiarza, artysty. Nie wydaje mi się, żeby ta osoba, która tam była podana, to był prawdziwy Banksy.
Oczywiście,
po prostu ktoś.
Tam był ktoś. I ktoś to przemyślał. I opublikował to. I oczywiście mi się najbardziej podobał mój ulubiony profil twitterowy, facebookowy, czyli Pogrzeby Bytom, czyli fejkowy zakład pogrzebowy w Bytomiu, który napisał po tym błędzie. Jesteśmy mocno zdziwieni, że zdziwiliście się, że stoimy za większością stron antyszczepionkowych w Polsce. No w końcu inwestujemy w własną branżę.
Tak, zostali, oni są jawnie krytykowani za to, co robią przez branżę funeralną.
Tak.
Branża funeralna, jak się okazuje, nie ma jednak bogatego poczucia humoru.
Nie ma, ale nawet skrytykowało chyba jakieś oficjalne ministerstwo polskie, jakieś tam...
Jest ministerstwo do spraw pogrzebów?
Nie, tam ministerstwo do spraw czegoś. Tam skrytykowało ich, nie wiem, że to fejkowy projekt.
Może sanepid.
A może sanepid, tak, dokładnie.
No cóż, na pewno jest to nauczka na przyszłość dla wielu stron, dla wielu twórców. Przynajmniej to, co mnie zadziwiło przy tym całym wątku, to to, że to było takie trochę nasze polskie piekiełko. A jak wszedłem na Reddita chociażby, to tam była był jakiś drobny artykuł, drobna wzmianka gdzieś, jakiś post a propos tego błędu. I tak naprawdę połowa treści, które tam się pojawiły, były w ogóle z Polski.
Naprawdę?
Na świecie w ogóle ludzie się tym jakoś mocno nie przejęli.
Bo Polska jest bardzo popularna. Wiesz, kolejny news z Polski, czyli przesunięty cyberpunk na kolejny termin, czyli przesunięcie o pół roku, chyba ponad.
Pięć miesięcy,
tak. News z Polski, bardzo, bardzo mocny, ponieważ CDA w ostatnich dniach mocno na giełdzie szybowała w kosmos, akcje drożały. Potem pojawiła się informacja, że Cyberpunk zostanie przesunięty na wrzesień. Oczywiście powodów jest milion i te powody mogą być dobre, niedobre, nieważne, ale akcjonariusze zareagowali w ten sposób, że akcje poleciały ponad 10, chyba 13% w dół.
Prawie 13%, tak.
Marcin kupił od razu akcję.
To tak naprawdę po moim twicie. Później od razu mi napisał, że kupił tylko dlatego, że napisałem, że to jest w ogóle najlepszy moment na zainwestowanie i kupił w najlepszym momencie.
Myślę, że tak,
bo do końca dnia już zarobił troszkę pieniążków.
Tak.
Tak mogę zdradzić.
No ale jeżeli chodzi o przesunięcie gry, no ja się nie dziwię. Wiedźmin tego samego wydawnictwa gierkowego był przesuwany też kilka razy. No bo chyba w tej branży po prostu tak jest. Nie da się dowieść tak ogromnej, ogromnej produkcji, jaką jest Cyberpunk chociażby, dowieść jej w terminie. Szczególnie, że oni robią to trochę w złym momencie dla siebie. Czyli robią to na przełomie generacji konsol. Tak naprawdę za chwileczkę zmieni generacja konsol i wszyscy, którzy oczekują tej gierki, wszyscy ci napaleni gracze, oni chcą jednak i pojawiają się głosy, co będzie na przykład z PS5. Czy ta gra będzie chodziła?
Będzie. Czy już będzie natywnie stworzona PS5, czy będzie tylko portem?
Czy będzie tylko portem, czy może będzie potem trzeba zapłacić za update. Więc gra oczekiwana przez graczy nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie, bo polskie wydawnictwo cieszy się renomą na całym świecie. Przesunięcie terminu, głośna sprawa, a jeszcze pewnie, ja myślę, że stoi za tym troszeczkę ta chęć dowiezienia tego na przykład na różne generacje konsol. Zobaczymy.
Tak mi się też wydaje, że właśnie ze względu na... Tak jak patrzę gdzieś trochę ze swojego doświadczenia na różnych polach, to prawdopodobnie opóźniają się prace nad nową konsolą PlayStation czy nowym Xboxem i z tego też powodu CD Projekt nie jest w stanie przygotować tego swojego produktu, swojej gry wystarczająco dobrze, jakby natywnie ze wsparciem od razu tych nowych generacji konsol.
No i wszyscy programiści niestety nie będą mieli spokojnych wakacji, nie pójdą w CDA, nie pójdą na urlop, tylko będą musieli pracować w wakacje, ale może potem dostaną na pewno wystrzelą akcję w kosmos, jeśli znowu ta premiera się okaże wielkim hitem, a myślę, że tak będzie. Myślę, że to jest umurowany hit.
Ja też mam bardzo, bardzo wielką nadzieję, że ta gra rzeczywiście dowiezie.
No i wiesz, co do zasady, to w ogóle wrzesień jest lepszym momentem na premierę niż maj.
Oj, nie wiem. Bo tak to wszyscy graliby w ferie. Wakacje.
No to, a tak to wszyscy kupią, to wiesz, razem z nową konsolą, specjalna edycja PS5 z nowym cyberpunkiem pod choinkę, która będzie zaraz po wrześniu, moim zdaniem świetna.
Ja też widziałem taką wymianę zdań, że ktoś już kupił w przesprzedaży cyberpunka i miał być w kwietniu, a temu komuś się rodzi dziecko w maju, no i co ma teraz z tym zrobić? Gdzie może oddać?
Dziecko do okna życia.
Dokładnie tak.
No właśnie, więc... Na wszystko są sposoby.
A propos ogromnych spółek, bo taką jest CD Projekt, Google. Wartość Google przekroczyła właśnie w zeszłym tygodniu $1 bilion.
Bardzo dużo. Nie mam ani jednej akcji Google, niestety.
Ale za to masz Apple, która już jakiś czas temu przekroczyła.
Tak, w ogóle Apple idzie bardzo ładnie w górę cały czas. Patrzę na wykresach cały czas.
Powolutku
do przodu. W ogóle, wiesz, tam regularnie do przodu, więc to dobra inwestycja.
Z Google pewnie będzie podobnie. Wydaje mi się, że oni też mają w miarę stabilny ten model biznesowy. Jakby też masz bardzo dużo różnych produktów, gałęzi.
Świat jest pełen stabilnych modelów biznesowych, które nagle przestały być stabilnymi modelami biznesowymi.
Na przykład?
Nokia.
Masz rację. Chociaż Nokia utrzymuje się teraz w sieciówce.
No dobrze.
Wciąż jakoś tam,
że
liże rany.
Dobrze, ale BlackBerry, Motorola. Wiesz, to są marki, które... Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, w momencie, gdy miałeś w ręku Nokia 6310 na przykład, nie wiem, czy taką miałeś?
Osobiście nie miałem, ale w ręku miałem.
Tak, w ręku miałeś. Wyobrażałeś sobie, że Nokia może przestać produkować telefony komórkowe?
A czy to nie jest właśnie tak, że każdy z tych biznesów, który wymieniłeś, który upadł, był oparty na sprzęcie? A Google, Apple i parę innych spółek dzisiaj jest oparte na usługach. Na czymś, co się dzieje w ogóle w jakiejś wirtualnej chmurze.
To jest tak, usługi są pewnie dużo łatwiej skalowalne, dużo łatwiej je modyfikować, one, wiesz, mniejszym może... Znaczy, i po pierwsze podlegają mniejszym modom, a nawet jeśli podlegają modom, to bardzo łatwo na te mody reagować. Jeżeli masz dobrą firmę, która sprzedaje dobre usługi, a jednocześnie są tam ludzie, którzy monitorują jakość tych usług, oni monitorują to, czego potrzebują ludzie, to mogą bardzo łatwo reagować na te trendy. Mhm. Więc to faktycznie... Myślę, że większe szanse upadku ma ktoś sprzętowy, kto po prostu nie zareaguje, na przykład tak jak BlackBerry, gdzie oni mówili, że nie wiem, w ogóle, że telefon bez przycisków to jest coś złego. No nagle się okazało, że to nie jest nic złego i oni z tymi swoimi przyciskami zostali i już teraz BlackBerry nikt nie używa. Firmy nie ma chyba. Tak, w sumie, no jest, ale oni mają tak niszowe rzeczy produkują. Więc tak, usługi są na pewno bardziej pewne.
To też jest tak, że do usług, do jakiegoś rozwiązania jest znacznie łatwiej kogoś po prostu przywiązać tak na stałe, bo to chociażby przykład Huawei'a i Mate 30 Pro, który po prostu nie ma usług Google i zobacz, sprzęt jest prawdopodobnie bardzo dobry, już abstrahując od tego, jaką on ma cenę, ale nie ma tych usług. Po prostu w tym momencie nie ma na niego popytu.
Dokładnie tak.
To nie była wina samego sprzętu.
No ale zobacz, jeżeli chodzi o też o spółkę sprzętową, faktycznie może być tu coś na rzeczy, że to bardzo łatwo być albo pod wodą, albo nad wodzie. Tesla, nie wiem, czy przyglądały się kursowi akcji Tesli. One skaczą w ostatnich dniach tak, jak po prostu Bitcoin, że Bitcoin się wydaje stabilnym rozwiązaniem finansowym w porównaniu z Teslą. Te akcje lecą w tą stronę, Aż mam ochotę kupić, bo teraz chyba trochę spadło. Ogólnie ostatni rok, ostatnie pół roku to bardzo, bardzo duży wzrost akcji Tesli. Potem korekta, potem wzrosty, potem korekta, więc no też właśnie spółka, która jednak sprzętowa, ale troszeczkę taka, która nam pozmieniała branżę motoryzacyjną.
Tak, oni są pionierem, można tak powiedzieć, na większą skalę, w Stanach na pewno, ale rzeczywiście ten jakby trochę niestabilny jest ten biznes. Co i rusz. Ja już nie mówię o Elonie Musku, który czasem
jest
też
chyba
odpali.
Sam sobie niestabilny.
I o, zdecydowanie. Ktoś, kto go obserwuje, to wie, że to jakby człowiek jest specyficzny bardzo.
Łagodnie powiedziane.
Ale zobacz, ile osiągnął z drugiej strony. No i cóż, no i Tesla dowiozła chyba nawet plany bardzo ambitne za ubiegły rok. Z drugiej strony masz Model 3, który cały czas zyskuje na popularności i ta produkcja też rośnie. Oni też dywersyfikują produkcję, przynoszą do Chin, zdaje się.
No myślę, że teraz wystrzelą w kosmos, bo planują otworzenie salonu sprzedaży w Polsce. Poszukują kierownika, możecie aplikować.
Ja już zaproponowałem Norbertowi, żeby zaaplikował, ale to...
Nie, ja zaaplikuję, tylko tam, wiesz, w CV, mocne punkty w CV. Jeździłem 3 razy Teslą, raz mi Elon Musk odpowiedział na tweeta.
Mojego chyba kiedyś polubił, zdaje się.
Ale to też masz szansę.
Ale no, jak go zaczepiłem teraz ostatnio, to nic nie powiedziałem.
No ale wiesz, ale no, fajne jest to, że faktycznie będzie salon sprzedaży w Polsce. Poszukują dyrektora, kierownika tego salonu, który zorganizuje ten salon i wprowadzi Tesla do sprzedaży, więc będzie coś więcej niż tylko serwis oraz kilka superchargerów.
Ja bardzo chętnie zostałbym kierownikiem salonu SpaceX w Warszawie, czyli kolejnego projektu Ilona.
Myślisz, ale to byś szukał chętnych do rejsu Dragonem 2 na
właśnie
Międzynarodową Stację Kosmiczną?
Tesli, przepraszam, SpaceX udało się przetestować z sukcesem kapsułę załogową, która będzie właśnie wynosić ludzi w przestrzeń pozaziemską czy okołoziemską. To jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo duże wydarzenie, które jest krokiem, kolejnym krokiem milowym ku takiemu rozpropagowaniu dostępności w ogóle kosmosu. Tak. Wiadomo, że na razie to milionerzy, miliarderzy będą mogli sobie na to pozwolić, ale w końcu będą mogli sobie na to pozwolić.
No w każdym razie SpaceX z sukcesem w ostatni weekend przetestował kapsułę Dragon 2, która została wyniesiona przez rakietę Falcon 9. Wszystko poszło zgodnie z planem. Dragon 2 wylądował w Atlantyku spokojnie, bez problemów, więc wszystko wskazuje na to, że faktycznie SpaceX na tym etapie jest gotowe wysyłać ludzi w kosmos. I pewnie
zresztą... Są jesteś chętni już, na pewno.
Na pewno są chętni, tak. Zaraz o tym pewnie powiemy, ale też tutaj na plus tego wszystkiego dla SpaceX działa to, że konkurencyjny Boeing ze swoim Starlinerem, taką kapsułą, miał kłopoty podczas pierwszej misji i myślę, że ostatni test nieudany, nie do końca udany, to jednak może być tak, że to faktycznie Dragon 2 będzie to podstawową kapsułą, bo ktoś musi tych ludzi wozić na stację kosmiczną, a nie bardzo ma kto.
Boeing w ogóle ma chyba średnio teraz, całkiem kiepski rok mają za sobą.
Bardzo.
Bo problemy z
737 MAX oraz podobno w nowe 777 też mają ten sam błąd oprogramowania, więc ogólnie firma tak ma bardzo duże problemy. Widziałem jakieś tam zdjęcia satelitarne parkingów gdzieś tam na pustyni, gdzie stoją te uziemnione 737 MAX-y.
Które już zostały produkowane i zamówione wcześniej.
Tak, i nikt ich nie może odebrać, bo samoloty nie mogą latać, więc Boeing ma nie najlepszy rok. Ale wracając do milionerów, może ty chcesz polecieć w kosmos? Bo jest opcja, żeby polecieć. Bo pewien milioner... Nie, spokojnie, możesz to zrobić za darmo. Okay. Musisz spełnić kilka wymagań. U ciebie mogą być dość trudne, ponieważ musiałbyś być przynajmniej 20-letnią optymistyczną singielką.
Prawie wszystko się zgadza.
Tak, bo miliarder japoński Yasaku Maezawa.
Yusaku Maezawa,
który jest kolegą Elona Muska.
Ze szkoły, czy tak?
Nie, takim chyba kolegą biznesowym. Oni się kolegują, robią sobie jakieś tam fotki wspólne. Elon go nosił na barana i w ogóle, no więc w każdym razie Elon poinformował, że właśnie ten Japończyk ma być pierwszym pasażerem, który poleci dookoła Księżyca w 2023 roku, właśnie w rakiecie i w kapsule SpaceXa. I ten milioner szuka kobiety. Szuka w ogóle miłości życia. I chce tą miłość życia przetestować. Bo tak, on szuka miłości życia.
Właśnie zastanawiałem, czy on po prostu szuka kogoś do towarzystwa, czy jest jakieś drugie dno.
Nie, szuka miłości, szuka, jak powiedział, szuka partnerki na całe życie. Z moją przyszłą partnerką chcę wykrzyczeć w przestrzeni kosmicznej deklarację naszej miłości i pokoju na świecie.
Pięknie.
Więc jeżeli może któreś ze słuchaczek, nie wiem ile mamy słuchaczek, a ile słuchaczy, pewnie więcej mamy słuchaczy jednak, ale może jakaś słuchaczka zechce zmienić swoje życie i polecieć sobie w kosmos. Powiem szczerze, ciekawa rzecz, taka dość niespotykana i nie, dziwna deklaracja. No ale jeżeli jesteście, ten Japończyk jest nawet jak na Japończyka całkiem przystojny, więc polecamy.
Następny temat, jaki mamy?
A co ty tak zmieniasz ten temat?
No bo chyba wyczerpaliśmy ten temat dla miliarderów. Teraz temat dla nas, przeciętnych obywateli Polski, czyli Lidl Pay. Lidl już jakiś czas temu donosił, że będzie chciał wprowadzić swoją własną metodę płatności i zdaje się, że nadchodzi ona dużymi krokami, bo do sieci sprzedaży trafiają już takie piktogramowe instrukcje, jak to będzie działać. No i tak bardzo to skracając, to nie jest taka metoda płatności jak Apple Pay, Samsung Pay czy Google Pay. Jest to zwyczajnie forma taka, w której nie trzeba będzie mieć na przykład telefonu z NFC. Po prostu tak jak w Chinach odbywają się płatności, będziemy mieć kod QR, który będziemy pokazywać w naszej aplikacji Lidlowej kasjerowi i za pomocą tego będzie procesowana płatność.
A tam podpinamy swoją kartę kredytową.
Tam dowolną kartę, tak.
Wiesz, i co do zasady to fajne, tylko czy w ogóle ma to sens, ponieważ to jest tak. Większość ludzi albo płaci kartami po prostu zbliżeniowo i w ogóle nie potrzebuje aplikacji żadnej w telefonie, bo się nie orientują, bo nie ogarniają, bo nie mają potrzeby, nie są technologiczni na tyle, żeby wiedzieć, że to da się zrobić. A ci, którzy potrafią to robić, to raczej mają ten telefon, który ma to NFC, szczególnie, że to NFC jest w telefonach naprawdę już takich budżetowych mocno. w naszym Redmi, które testowaliśmy 2 tygodnie temu za 700 zł, to NFC było.
Z miesiąc temu było.
Miesiąc temu, przepraszam. Można tam wgrać swoją kartę, zapłacić kartą, więc ja nie wiem, czy potrzebna jest kolejna aplikacja kolejnego sklepu do płacenia. Tam wiesz, za chwileczkę będzie Żabka pewnie swoją aplikacją do płacenia, Biedronka swoją aplikacją do płacenia i tak naprawdę w każdym sklepie byś musiał uruchamiać oddzielną aplikację. Powiem szczerze, ja nawet w tym się gubię za każdym razem i założyłem aplikację Żabki tylko dlatego, żeby pani w Żabce, w której często robię zakupy, bo jest obok szkoły mojego dziecka, nie pytała się mnie, czy mam aplikację, czy może chcę założyć, więc mam aplikację i po prostu jest to prościej, bo unikam pytania o to, czy mam aplikację.
A to jest też kod QR, prawda?
Tak, taki.
To może po prostu sobie zrobisz koszulkę i sobie nadrukujesz ten kod na koszulce.
O, dobry pomysł.
Pani będzie mogła zeskanować, nie będziesz musiała tam się schylać się po telefon.
Mam taką koszulkę, którą kiedyś dostałem od T-Mobile, gdzie na koszulce jest z tyłu napisane, jeśli chcesz mnie śledzić troszeczkę więcej, to zrób to na Twitterze.
Fajnie.
Więc QR-kod, tak, do płatności, super pomysł. Może na czole można sobie wytatuować.
Lidl Pay będzie skazane na sukces w momencie, kiedy rzeczywiście będzie szła za tym jakaś korzyść, że będzie można zaoszczędzić te magiczne cebuliony, polskie złote. Wtedy ta technologia czy to rozwiązanie będzie miało sens.
Powiem ci szczerze, że przerobiłem bardzo dużo różnych programów lojalnościowych, nielojalnościowych do centrów handlowych i taki guru mój własny marketingu w centrach handlowych powiedział mi kiedyś, zresztą ma rację, to się sprawdza od tamtej pory cały czas, nie ma czegoś takiego jak lojalność klienta centru handlowego. To nie istnieje. Klient nie jest lojalny wobec centru handlowego, klient potrzebuje korzyści. Jeśli nie dasz mu tej korzyści, to on z tego nie skorzysta. A jeśli mu dasz korzyść, to on pokona naprawdę bardzo dużo ograniczeń i skorzysta z tego. Nie wiem, czy widziałeś właśnie taki news troszeczkę do tego, jak można pokonywać trudności, żeby mieć jakąś korzyść. Podobno ktoś się, nie wiem, czy to jest żart, czy nie, ale podobno ktoś się włamał pod samochodem do Biedronki, bo chciał ukraść świeżaka, który leżał na tylnym siedzeniu. Świeżaka takiego, który, ten maskotkę, która wyglądała jak kalafior, a podobno niestety to był prawdziwy kalafior.
Mój Boże.
To smutna historia.
Trochę smutna, rzeczywiście.
Więc nie wiem, Lidl Pay.
Nie, ale dobrze brzmi.
Lidl Pay. Tak, dobrze brzmi. Jeśli będą tam promocje i będziesz miał 5% rabatu na płatność Lidl Pay, nie wątpię, wszyscy będą płacili.
A ja myślę, że oni zrobią jeszcze głębsze promocje. Podobnie jak jest w Rossmanie. Aplikacja Rossman jest jedną z najpopularniejszych w ogóle na polskim sklepie Play. Dla przykładu. Właśnie dlatego, że te przeceny są dość duże, procentowo naprawdę duże.
No wiesz, i na tym to polega. Ludzie szukają opcji zaoszczędzenia.
I tak jak powiedziałeś, jeżeli będą duże promocje, to będą korzystać z tego. Dokładnie, nauczą
tak
się.
Dokładnie tak.
No to a propos pokonywania problemów, żeby mieć jakieś korzyści, porno z rządowym pozwoleniem.
O Boże, to mój temat, mój ukochany temat. W ogóle to jest coś niesamowite.
To dziwnie brzmi, że to twój ukochany temat, to porno.
Och, wiesz, różne.
Ale ludzie bardzo chciałeś ten temat, no to tak, proszę bardzo. To lepiej brzmi chyba.
Więc polski rząd chce bardzo chronić dzieci przed pornografią.
To bardzo szczytne, bardzo słuszne i popieram.
Dokładnie tak. No ale próbują to zrobić w dość, powiem tak, nietypowy sposób. Chcą nakłonić firmy, które robią przeglądarki internetowe, żeby wypuścili przeglądarki internetowe, które mają zablokowane dostęp do stron porno. No przede wszystkim ktoś musiałby to monitorować w ogóle, która to jest strona porno, no bo po czym rozpoznać, że to jest porno, czy to nie
to
jest
porno.
Wydaje
mi się, że jest relatywnie proste. Na pewno są zespoły, które się tym zajmują już dzisiaj.
No nie wiem, możliwe.
Jest chociażby, wiesz, Orange, Cybertarcza, świetna usługa. W żaden sposób tego nie reklamuję, ale po prostu wiem o niej dużo, bo też chłopaki robią dobrą robotę w mediach na ten temat, wokół siebie. To jest naprawdę rozwiązanie, które właśnie jakby chroni dzieci przed niebezpieczeństwem z internetu.
No tak, ale tu chodziło bardziej w tym, że nie wiadomo do końca było, kto jest tym dzieckiem, a kto nie jest dzieckiem, więc z domysłu ma być wszystko blokowane, ale jeśli ty chcesz jako dorosła osoba oglądać porno, to możesz pójść do specjalnego, w domyśle, urzędu i poprosić o specjalny klucz dostępu do stron porno. I to jest naprawdę niesamowite. Bo już sobie już to widzę wyciek danych z takiego urzędu i te nagłówki, że tutaj ten znany prezenter telewizyjny to lubi oglądać fikołki takie i takie. A ten...
A nikt nie powiedział, że będą zbierać dane o preferencjach.
A jak to nie będą? Na pewno będą. Przecież wiesz, wierzysz w bajki, wszystko, co jest w internecie, jest zbierane.
To już dzisiaj zbierają.
No tak, ale teraz będzie...
bez nazwisk.
No teraz, a to będzie z nazwiskiem, wszystko fajnie, wiesz.
Może da się to zrobić jakoś półanonimowo. I przez profil zaufany na przykład.
No tak, możliwe, że tak. Ale wtedy
żeby nie trzeba było iść do tego urzędu.
Ale to będziesz mógł powiązać dane w banku od razu z tym, na co wydajesz pieniądze. Ogromne pole do wycieku danych. W każdym razie pomysł bardzo poroniony. Aczkolwiek dość ciekawym, na przykład już widzę te promocje rządowe, typu jeżeli głosujesz na partię rządzącą, to dostajesz 2 razy więcej kuponów na porno.
Mam nadzieję, że mimo wszystko reglamentacji nie będzie, bo choć jestem za tym, żeby chronić dzieci przed takim niebezpieczeństwem, to niech każdy robi to, co chce i tutaj może nie ograniczajmy nikomu dostępu.
No tak, ale pomysł jest naprawdę mocno trafiony.
Następny temat, bardzo fajny. Bardzo, bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Bardzo się cieszę, że to się wydarzyło. Czyli nowa uchwała krajobrazowa w Warszawie.
O tak, posprzątają nam miasto z billboardów w końcu.
Za 2 do 5 lat mniej więcej. Ale jakoś coś musiało się zadziać, żeby ruszyć. Z jednej strony ZDM chwali się na swoim Twitterze i na swoich kanałach w social mediach, jak bardzo dużo robią, jak bardzo dużo nielegalnych reklam usuwają. Ale tu tak naprawdę nie mówimy tylko o nielegalnych reklamach. Mówimy tutaj w ogóle o totalnym chaosie, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają reklamy dzisiaj, jak stawiane są billboardy, jak ludzie są w stanie każdy możliwy kawałek ściany zakleić jakimś swoim banerem reklamowym. No i to wszystko zostanie ukrócone, czy bardziej ujednolicone.
To jest tak. To jest bardzo fajne, bardzo słuszne. Wiesz, głosuję wszystkimi 4 kończynami za tym, bo tych billboardów jest za dużo, szczególnie jakichś wielkich szmat, wielkopowierzchniowych, wieszonych na całych budynkach. Tylko, że mówi, że 2 do 3 lat, tak? Chyba to mam wejść. Mhm. Ja nie wiem, czy rynek nie wyprzedzi tego. A wiesz dlaczego? Bo mam trochę wglądu w budżety reklamowe, jakie są przeznaczane na różne reklamy w różnych, z różnych firm. I jak jeszcze 3 lata temu na przykład w jakiejś tam firmie, budżet takiej firmie, która ma takie dobra, które są powszechne, czyli możesz właśnie reklamować na billboardach. 70% czasami budżetu szło na billboardy, no to teraz 60% idzie na internet. I po prostu ta branża sama się troszeczkę tutaj reguluje i myślę, że może być tak, że branża wyprzedzi ustawodawstwo. Po prostu te firmy widzą, że billboardy są źle odbierane, że to jest coś, co... Że to są takie fajerwerki w Sylwestra, które też są już źle odbierane. Jeszcze 4 lata temu, 5 lat temu wszyscy strzelaliśmy fajerwerkami w Sylwestra i nikt się nie przejmował biednymi zwierzętami. Wszyscy odbierali to pozytywnie. To się nagle bardzo zmieniło, świadomość społeczna się bardzo zmieniła i już teraz ktoś, kto chyba chce uchodzić za porządnego obywatela, no nie strzela fajerwerkami, bo nie denerwuje sąsiadów, nie denerwuje zwierząt. Oczywiście znowu słuszne, więc tutaj następuje samoregulacja i myślę, że w billboardach też to będzie tak, że ta samoregulacja nastąpi. Myślę, że najbardziej, najszybciej powinny się zająć tym te miasta, które są troszeczkę miastami turystycznymi, nie wiem, Kraków, Wrocław, Warszawa, Zakopane, nie wiem,
Trójmiasto.
Tam faktycznie należą to posprzątać, bo to jest taka trochę wizytówka naszego kraju. Jeżeli się jest w jakiejś miejscowości, nie wiem, nadmorskiej w wakacje, no to wygląda bardzo słabo. I to myślę, że najbardziej chodzi nawet nie tyle o billboardy, co wszystkie szyldy. Szyld na szyldzie, reklama na reklamie, więc tak. Tam posprzątanie pewnie najbardziej potrzebne jest, a billboardy tutaj one się sprzątają troszeczkę same.
Ja tylko jeszcze skomentuję odnośnie tych budżetów reklamowych, to widzisz, w dużych miastach, dużych stolicach świata jest tak, że tych ogromnych billboardów jest bardzo mało, za to są bardzo drogie. I przynajmniej jest tak, że jak już wykupujesz właśnie taki nośnik, a nie inny, to masz tę pewność, że ludzie zwrócą na niego uwagę. Właśnie ze względu na to, że jest ich po prostu bardzo mało.
I wtedy są te efektywne pieniądze, bo jeżeli tych billboardów jest bardzo dużo, to już nikt na nie nie zwraca uwagi. A teraz jeszcze są modne Myślę, że to jest bardzo przejściowe, te billboardy, które są na elektroniczne, czyli jakieś ekrany mikro LED, ekrany tak. LEDowe, to już w ogóle zaśmieca bardzo przestrzeń, bo to świeci, to zaśmieca również światłem dookoła przestrzeń w nocy, przyciąga uwagę zbyt bardzo, przeszkadza kierowcom.
Dokładnie tak.
Więc to, no okej, ta ustawa jest na pewno super, fajnie, że zrobiła to Warszawa, czekam na inne miasta, a billboardy tak czy tak się same regulują.
Powoli dobiegamy do pół godziny, więc mamy jeszcze kolejny temat a propos inteligentnych miast. To znowu twój temat, bo to jakby twoje okolice.
Tak, moje okolice, czyli Piaseczno, które zainstalowało czujniki w parkingu, które będą informowały poprzez aplikację o tym, czy są wolne miejsca, czy nie ma wolnych miejsc parkingowych. Na razie system będzie dopiero uruchamiany. Gmina zakupiła 130 czujników, 120 będzie na jednym parkingu, 10 na jakichś tam innych miejscach parkingowych, ale te miejsca będą rozszerzane. I to jest bardzo fajne, ponieważ problem parkowania w miastach jest problemem bardzo dużym. Czasem się jeździ, traci bardzo dużo czasu na znalezienie miejsca parkingowego, a jak się zaparkuje źle, to kuras Artur Kurasiński podejdzie i naklei karnego kutasika i ktoś nam odholuje samochód, więc...
Będę musiał wronę uruchomić w tym miejscu.
Dobrze, a tak, dobrze, to urucham.
Ale rozumiem, że cię bulwersuje ten temat.
Nie bulwersuje. Mówię o tym, że ludzie są wygodni i jak nie mają pełnej informacji, to właśnie zaparkują w jakimś złym miejscu, bo oni nie wiedzą, gdzie mogą zaparkować. Jeśli podać, ale... I okej, trzeba to blokować i trzeba to piętnować na pewno, ale moim zdaniem fajniej byłoby dać tym ludziom informację, typu powiedzieć, okej, tutaj w twojej faktycznie nie ma miejsca parkingowego, ale jedź tam 200 metrów dalej czy 300 metrów dalej, tam jest miejsce parkingowe, a taki system w tym pomoże. A ludzie po prostu nie mają takiej świadomości i właśnie Artur też się wkurza, że tutaj wszyscy parkują, a nie wiedzą, że tam jest parking podziemny, na który mogą zaparkować. Bo może właśnie po prostu nie wiedzą, że ten parking podziemny jest tam. Gdyby mieć taką centralną jakąś aplikację zintegrowaną z jakimś takim agregatorem typu Skycash albo coś takiego, gdzie mógłbym znaleźć wszystkie miejsca parkingowe wolne, no to myślę, że ludzie by się mogli przespacerować 200 metrów, bo widzą, że tam jest miejsce parkingowe, jadą, stają i tyle.
W dodatku dość często jest tak w takich miejscach, że ten parking oczywiście jest płatny, ale jeżeli na przykład dokonujesz jakiegoś zakupu, czy załatwiasz jakąś sprawę w urzędzie w pobliżu, to najzwyczajniej możesz sobie ten bilet odbić w tym miejscu.
Dokładnie tak i zaparkować za darmo. Zajmowe. Więc ogólnie informacja, centralna informacja o miejscach parkingowych na pewno uporządkuje miasta i pozwoli efektywnie skorzystać z tego czasu, a nie krężyć po jednej ulicy dookoła 5 minut, czekając, czy tam 10 minut czekając miejsca parkingowego, a nie wiedząc o tym, że 200 metrów za rogiem jest wolne miejsce.
Zgadza się, więc ja popieram jak najbardziej, mam nadzieję, że ten pomysł wypali i że będzie stosowany szerzej. I też bardzo fajne jest to rozwiązanie odwrotne, czyli monitorowanie miejsc, w których po prostu nie wolno parkować. To też jest moim zdaniem najlepszy bat na to, żeby ukrócić tego typu praktyki.
No tak, bo jeżeli ktoś tam podjedzie i szybko się o tym dowie Straż Miejska i będzie, wiesz, tak zwana nieuchronność kary, no to na pewno ci ludzie z czasem przestaną parkować.
No i fajnie. Pierwszy odcinek bez Marcina za nami.
Chyba daliśmy radę.
Mam nadzieję.
Oceni nas społeczeństwo.
Na pewno napiszecie nam w komentarzach, co sądzicie o naszym dialogu.
Bez Marcina. Marcin, pozdrawiamy cię. Pewnie już jesteś za wielką wodą.
Zazdrościmy bardzo. Tęsknimy. Czekamy.
I do usłyszenia jutro. Jutro dzień testowy. Będzie fajna rzecz. Zobaczycie jutro. Do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia.
Tech Love. Z miłości do technologii.